To jest motoryzacyjny skrót tygodnia.
A ja nazywam się...
Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest Patryk Brzozowski z kanału Kameralnie na YouTubie.
Mogłeś Dzień skończyć, dobry. Mogłeś skończyć na tym z kanału.
Tak, z kanału.
Tak, już wszyscy wiedzą, że...
To jest ten słaby żart, że ty jesteś norkiem, tak?
Tak, tak, to jest ten słaby żart, że ja wychodzę z kanału i jestem. Zapraszam do siebie oczywiście.
Dobrze, Macan GTS. Porsche zaprezentowało taki model nowy.
Macan czy GTS?
Porsche Macan przeszło jakiś czas temu lifting, no i teraz zaprezentowali wersję Porsche Macana GTS.
Nie, nie, to miał być też również taki słaby żart. Wiesz, czy Macan czy GTS, bo oba to już zaprezentowane wcześniej, bo GTS znamy, a Macana również. Więc teraz rozumiem, że jest nowy Macan GTS.
Jeżeli jeszcze z nami zostaliście, to bardzo nam miło. Porsche tutaj zaprezentowało samochód, który ma pod maską silnik V6, 2,9 litra, prosto z Audi RS6, no. RS4 dokładnie.
RS4.
RS4
i
RS5.
W każdym razie nie mów tak, że z Audi, bo wiesz, no, nigdy nie wiadomo,
to prawda,
kto tam miał
wiadomo.
Pierwszy go na myśli.
Ten sam silnik znajduje się też w Macanie Turbo, także może byłem nieuprzejmy. Może inaczej. Porsche Macan GTS ma pod maską prawdopodobnie
ten sam silnik.
Bliższy, zbliżony do Porsche Macana Turbo. Jest to 2,9 litra V6, zupełnie dziwnym trafem.
I do Audi
silnik RS4. O podobnej mocy jest RS4 i RS5.
O. Tak, nie, no wiemy ogólnie, że to są te same na pewno jednostki, ale po prostu nie wiemy, kto od kogo, jak to mówią, odgapił, nie?
Dokładnie.
W ramach jednego koncernu, przypomnijmy, rzecz jasna.
Tutaj generuje on tylko 380 koni i 520 Nm, czyli o 30 koni więcej dostaje nowy Macan GTS od poprzedniego.
No to już tak solidny, chyba zauważalny zastrzyk mocy. Ale przy Macanie to naprawdę...
20 dokładnie, a nie 30, przepraszam.
Przy Macanie to naprawdę niewiele potrzeba.
No ten nasz już był całkiem żwawy.
Ten nasz, czyli ten zwykły.
Ten dwulitrowy.
Tak, ten czterocylindrowy.
245 koni.
No.
Tutaj sprint do setki zajmie 4,7 sekundy, a prędkość maksymalną na poziomie 261 km nowy Macan GTS ma.
Dokładnie. Wow, ta składnia. Jesteś mistrzem. Może jeszcze jakiś neologizm wymyślisz, będziesz leśmianem.
Dobrym samochodem Macan GTS jest.
A zawsze.
Młody padawanie.
Owszem.
Macan GTS będzie posiadał też nowy sportowy układ wydechowy.
Tak.
To GTS jest, czyli sportowy będzie.
Chociaż to nie jest oczywiste, bo reszta Macanów nie brzmi wcale dobrze. Nasz nie brzmiał
GTS
w ogóle.
GTS podobno brzmi też w porządku. Ten poprzedni. I Turbo też brzmi podobno dobrze.
No te to się
Marcin,
domyślam.
Który tutaj kiedyś bywał, ale już go dawno nie słyszeliśmy i nie widzieliśmy.
Marcin Motoarena.
Marcin Motoarena właśnie opowiadał, że Macan Turbo rewelacyjnie brzmi.
Tak?
Tak, ale to jest też człowiek, który uważa, że jednym z najlepszych samochodów obecnie na rynku jest Renault Clio.
Naprawdę?
Tak.
Tak uważa?
Tak.
Ale w sensie w swojej kategorii?
Nie, 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 ogólnie.
Aha.
On jest zachwycony.
A, no to
nawet ostatnio
ciekawe.
Zaczął mi mówić, że chyba Clio jest lepsze od Golfa R, ale nie jestem pewien. A to jest jego all time favorite.
No to rzeczywiście sprawa jest poważna. To ja muszę się dowiedzieć, o co tam chodzi dokładnie. Co mu się tak spodobało?
W tym Clio?
No.
Nie wiadomo, nie wiadomo. Człowiek, który kiedyś miał kilka Audi R8, teraz...
Kilka Audi R8?
Ten, nie pamiętasz?
Ja widziałem o jednym.
Nie, no miał z kilkę.
Kilka
Chował
miał.
Je po garażach, miał takie problemy. Zapraszam do przesłuchania starszych odcinków. Tam takie rzeczy są nagrane. Możesz też je odsłuchać. To nie tylko dla słuchaczy. EPA, czyli Environmental Protection Agency,
yeah.
United States One, sprawdziło Porsche Taycana i Mini Coopera S. To jest taka organizacja rządowa w Stanach Zjednoczonych, która zajmuje się sprawdzaniem tego, czy samochody są odpowiednio ekologiczne, czy spełniają normy i tak dalej. To między innymi przez EPA padł Volkswagen, nie?
Tak?
Mhm.
A, okej. Okay. A mowa oczywiście o aferze Dieselgate, takiej roboczo nazwanej.
Ej, bardzo dobrą książkę czytałem o tym. Jest taka z niebieską okładką, nie pamiętam nic więcej. Niebieska okładka i macie tak 50% szans, że to jest dobra książka
o tej aferze.
O Dieselgate.
Może to być równie dobrze nasza szkapa.
Porsche Taycan normalnie ma, według producenta ma około 400 km zasięgu. Nie, 500 km zasięgu.
500.
A według EPA... Wyszło im, że ma 201 mil zasięgu, czyli 323 km mniej więcej.
Czyli to 170 km mniej.
130. Tak, 30? Dokładnie. Tak, jeżeli popatrzymy na to, ile podają w milach, to wychodzi 130 km.
Okej. Okay. No to rzeczywiście rozbieżność jest spora, ale tego bym się spodziewał, ze względu na to, ile ten samochód ma mocy, jak przyspiesza i no, trzeba wziąć pod uwagę, że on będzie jeździł w prawdziwych warunkach, a nie laboratoryjnych.
Ale to, wiesz, czy to oznacza, że w Stanach Zjednoczonych jest o tyle trudniej jeździć samochodem, że zużywasz 130 km mocy?
Więcej niż w Europie?
Niż w Europie.
No nie wiadomo.
No bo ja podejrzewam, że tu jest problem, bo ja wątpię, żeby Porsche nas okłamało.
Aha.
Albo podało jakąś złą informację. Także no. Wydaje mi się, że po prostu ludzie w Europie lepiej jeżdżą.
Ale Tesla też ma mniej zasięgu niż podaje producent.
W Europie? Czy w Stanach?
Nie wiem.
Bo może ta granica, wiesz, bo może tak samo to działa. Jeżeli samochód jest produkowany w Stanach i go przeniesiesz do Europy, to on ma mniejszy zasięg, a w Stanach ma większy.
To w Polsce miałby z 200.
Nie, no właśnie jest inaczej. Jeżeli samochód był wyprodukowany w Polsce, i na przykład załóżmy ma 1000 km zasięgu, to w Polsce ma rzeczywiście 1000 km zasięgu, ale przeniesiesz go do Brazylii i ma 100.
A, no to nieźle. To znaczy chciałem powiedzieć o tym, że u nas są ciężkie warunki, więc te samochody zużywałyby więcej energii. Wiesz, drogi, czyli opory toczenia i tak dalej.
Moim zdaniem poszczególne samochody, szczególnie elektryczne, są bardzo przywiązane do idei państw narodowych. I jeżeli je przeniesiesz na przykład do Stanów, to one się tam nie czują na miejscu, są zestresowane i dlatego palą więcej prądu. Spalinowe samochody tak nie miały, to dopiero przy elektrycznych się dowiedzieliśmy o takich rzeczach.
Legitne.
Tak. Jeszcze jeden samochód wpadł, w cudzysłowie, jest to Mini Cooper SE.
SE, czyli tak. Elektryczny.
I tam wyszło według EPA 110 mil, czyli o około 100 km mniej, bo 110 mil to jest 177 km. A Mini chyba podawało, że ma 250 czy 280 km zasięgu.
Mhm. No widzisz, i to jest ten problem, bo rzeczywiście kiedyś, nawet 2 lata temu jakoś powzięliśmy temat Tesli Model S, którą ktoś przyjechał na targi w Poznaniu i właśnie opowiadał mi, już teraz nie pamiętam dokładnie o kogo chodziło, albo to jest zasłyszana po prostu historia, ktoś dojeżdżając z Warszawy do Poznania, autostradą głównie, no bo przecież ten węzeł komunikacyjny akurat mamy dobry pomiędzy tymi dwoma miastami, dojechał na pełnym ładowaniu z pozostałością 1 km na miejsce. Zatem to nie jest więcej chyba niż ile? 300 kilometrów stąd do Poznania? 300 kilka kilometrów? No i okazało się, że ta osoba, która jechała tą Teslą Model S, jechała bardzo oszczędnie, to znaczy często chowając się za ciężarówkami w tunelu aerodynamicznym.
To jest też sprawa, którą poruszyłem w innej rozmowie. Mianowicie samochody elektryczne w porównaniu do samochodów spalinowych palą mniej w mieście, bo non-stop odzyskują energię z rekuperacji, z hamulców.
Tak.
A z kolei samochody spalinowe najlepiej sobie radzą w trasie,
tak.
Gdzie przy stałych obrotach silnik pali najmniej paliwa.
Tak.
Samochody elektryczne w trasie są dosyć beznadziejne, bo mają stałe natężenie i palą jeszcze więcej tak naprawdę niż jakby paliły w cudzysłowie, zużywały energii.
Tak, to prawda, aczkolwiek no wybacz, że przypomnę ten samochód. Uważam, że, bo mam doświadczenie z tym autem, bardzo dobrze na trasie, chociaż krótkiej rzeczywiście, spisała mi się Kona elektryczna, bo zmierzyłem to nawet, bo akurat wtedy miałem okazję. 100 km przejechałem od Warszawy w trasie i zużycie energii było na poziomie 50 km, a więc te 50 km udało mi się gdzieś tam odzyskać. Przy czym jechałem również z prędkością maksymalnie dozwoloną.
A czy jeździłeś autostradą?
Tak, jechałem przez kilkanaście kilometrów co najmniej.
Wiesz co, bo ja pamiętam, jak właśnie z Marcinem, którego tutaj nie ma, pojechaliśmy nad morze Nissanem Leafem, pamiętasz?
Tak, pamiętam. Tę akcję brawurową.
Brawurowa akcja. I my z kolei wtedy nie odzyskiwaliśmy specjalnie wiele prądu, a...
No bo tam głównie trasy szybkiego ruchu, autostrady.
Przy stałej prędkości, a myśmy jechali bardzo oszczędnie, nawet przy wyłączonej klimatyzacji, potrafił nagle pokazać o 20 km mniej zasięgu, co jak rozumiesz u nas powodowało szybsze bicie serca. Bo to oznaczało, że my nie dojedziemy do tego z centrum handlowego, w którym akurat jest ładowarka, na jakiejś przypadkowej wsi.
Ale finalnie się udało.
No udało się i to w sumie bez problemu, ale...
To wy mieliście tę przygodę z jakimś panem Wiesiem, którego nie było na jakiejś stacji, która miała być otwarta?
Nie pamiętam.
Nie? Bo ja słyszałem o takich przypadkach, że jedziesz, planujesz sobie właśnie postój na takiej
stacji.
Wiesz
co, my planowaliśmy wszystko z ładowarkami Greenwaya, bo właśnie się naczytałem w internecie o jakichś przypadkach typu,
właśnie,
że
kogoś
niby na mapie jest ładowarka, a tak naprawdę dostajesz gniazdko z tyłu stacji BP. Jak z szybkiej ładowarki samochód naładuje ci się w 30 minut, tak, z gniazdka z tyłu BP, będziesz musiał czekać 8 godzin, dokładnie. I teraz znajdź sobie atrakcję do robienia przez 8 godzin przy trasie.
No tak, a podobno są też właśnie przypadki, o tym chciałem powiedzieć, że ktoś obsługuje daną stację i go nie ma, a stacja jest wyłączona, a pan ten, który to obsługuje, musi przyjechać i ją włączyć. Więc takie rzeczy u nas w Polsce też się dzieją.
No, dlaczego stacja miałaby być wyłączona? Przecież jeżeli nie jest używana,
to... Od kogoś to słyszałem. To znaczy, może to też nie jest taka pełnoprawna ładowarka właśnie, tylko jakaś taka bardziej, mniej oficjalna. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale coś takiego słyszałem. W każdym razie nieważne. No temat samochodów elektrycznych u nas w Polsce jest trudny, bo tej infrastruktury tak czy inaczej nie ma jeszcze jako tako.
Ale
na pewno
wiesz,
nie jest to na dobrym
zrobić,
poziomie.
Nie?
No, z czasem pewnie się uda. Natomiast jak ja byłem w Holandii, gdzie ładowarka jest co kilometr, to jest dobre środowisko dla tych aut.
Tesla Cybertruck podobno nie przejdzie w Europie.
Nie przejdzie w Europie?
Tak.
A to co z tymi, taki, którzy zamówili to wszystko?
Taki artykuł wypuściła autogaleria.
A jak ja już zapłaciłem te, ile tam, 100 euro, tak? Czy coś trzeba było za datków płacić?
A z kolei ona się...
Wzoruje na?
Spiegel Online. Czyli artykuł
niemiecki.
Spiegel Online, tak, niemiecki.
Niemiecki. No właśnie, no i co po tym, jak ja wpłaciłem zaliczkę?
Już płaciłeś?
Nie, no, tak hipotetycznie. Co teraz? Jak nie będę mógł jeździć Teslą?
No, bardzo możliwe, że samochód, który kupiłeś, tak, czyli Tesla Cybertruck, w ogóle nie będzie przypominała tej, którą kupiłeś, bo będzie musiała spełniać różnego rodzaju normę. Jest kilka powodów. Po pierwsze, musi korzystać z innych świateł. Po drugie, musi mieć inaczej zaprojektowane cyfrowe lusterka, tak żeby spełniały normy europejskie. Mhm. Pancerna blacha, którą słynie Tesla Cybertruck, nie może być w Europie używana.
Czyli musi mieć jakieś strefy zgniotu.
Tak, bo u nas maska musi się wgiąć. W sensie, jeżeli kogoś potrącisz, to samochód musi się wgiąć tak, żeby ochronić pieszego.
Tak.
Na pancerna blacha raczej pieszego, szczególnie w Tesli Cybertruck, w której jest to kąt prosty, raczej go przetnie na pół, a nie...
No rozumiem, no. Rozumiem o co chodzi. To naprawdę tam jest taka blacha w tym samochodzie, tak z założenia?
No pancerna, tak. No.
To jest pancerny samochód.
No bo cały ten samochód miał być używany. Miałeś mieć ten sam samochód, który może być sprzedawany jako łazik dla wojska i ten sam samochód, który będzie sprzedawany dla osób cywilnych.
No
dlatego
tak.
Ma też, wiesz, dlatego ta szyba była taka wytrzymała na prezentacji.
Była.
Dla tych, co nie wiedzą, na prezentacji jeden z projektantów, Elona Muska, wziął taką metalową kulkę i rzucił szybę z Tesli Cybertruck, prezentując, że ona też jest pancerna. Szyba oczywiście pękła.
No i właśnie tu na tym wyrosły jakieś teorie spiskowe, że zrobiono to specjalnie po to, żeby Elon mógł sobie skupić akcje, które za chwilę pójdą w dół po tej prezentacji.
A zrobił to?
Nie, co ja wiem. No, nie mam do niego numeru, ale gdybym miał, to bym zadzwonił, zapytał. No, chociaż nie wiem, czy by mi przez telefon powiedział.
Pewnie nie, bo podsłuchuję.
No, szczególnie u nas, nie?
No, musimy o tym powiedzieć. Premier Morawiecki ogłosił wielkie zmiany dla kierowców podczas konferencji Dobry Kierowca. Trzy zmiany duże.
Dobry Kierowca. Wiesz, na czyją cześć tak nazwano tę konferencję?
Twoją.
Oczywiście. O mnie też nakręcono...
Przez chwilę myślałem, że powiesz coś takiego rzeczywiście rzeczowego, że mi powiesz, nie na rzecz, wiesz, Krzysztofa XYZ, który przysłużył się polskiej motoryzacji, ale...
Wiesz, że o mnie też nakręcono film?
Tak.
Wiesz jaki?
Jest ta taka polska przeróbka beznadziejna Szybkich i Wściekłych, jak to się nazywało, Diablo?
Diablo, nie, ale to nie to. To był Piękny Umysł.
Piękny Umysł. Mhm. A twoje ego to tak jeszcze się mieści w czymś? Czy już
tu w tym naszym studiu, owszem. Nie, tak, jeszcze. Więc nie jest takie duże, jak widzisz.
Po pierwsze, pierwszeństwo pieszych przed wejściem na przejście.
No to, ale to wiesz, to dosyć znany już przepis wcześniej.
Ja się zastanawiam, co to ma znaczyć.
No, że jak się pieszy zbliża, a ty go możesz już zobaczyć i wiesz, to znaczy musisz odczytać jego zamiary, że on będzie chciał wejść na drogę, to się zatrzymujesz wcześniej.
Ale tak to już jest teraz. Moim zdaniem to ma być tak, że wiesz, bo bardzo często się zdarza, że pieszy podchodzi ci na przejście, jeszcze go nie widzisz, bo jest za rogiem i on zaczyna ci wychodzić w momencie, kiedy ty jesteś 2 metry przed przejściem. Na pewno ci się to zdarzyło.
Pewnie. Ludzie generalnie nie liczą się ze swoim życiem często.
Ludzie w ogóle nie patrzą. I wiesz, dlaczego to ma być moja wina, że ktoś jest nieuważny i tak naprawdę wlazł mi pod koła?
No, to będzie twoja wina dlatego, że on był na przejściu, a więc ty powinieneś był już się od dawna zorientować, że tu będzie przejście i
no
się zatrzymać.
No tak, ale to wiesz, to co ja, co przejście mam się zatrzymywać, niezależnie od tego, czy ktoś tam jest, czy nie?
No nie, ale jeżeli nie widzisz
dobrze. To w Warszawie spowoduje, że droga, która zajmuje mi 5 minut, będzie zajmowała godzinę. No.
Znaczy wiesz, no z jednej strony oczywiście masz rację, no ale z drugiej no nie, no musimy to jasno powiedzieć, że jak widzisz przejście, widzisz znak, a każde takie przejście jest wcześniej oznaczone znakiem.
To musisz zachować zmożoną ostrożność.
Tak, no i nieważne, czy jest dobra widoczność, czy nie, no to trochę musisz zwolnić, a jeżeli go nie widzisz do ostatniej chwili, no to cóż, to znaczy, że nie dostosowałeś prędkości do warunków. No.
Moim zdaniem powinna zostać przeprowadzona akcja i to taka głośniejsza o tym, bo już była jedna taka przeprowadzona w tym roku, ale ona obeszła się jakimś echem moim zdaniem. A propos tego, że samochody są teraz szybsze niż kiedykolwiek. Ludzie jeżdżą szybciej niż kiedykolwiek, a piesi moim zdaniem zupełnie utracili jakąś taką świadomość tego, że samochody mogą być dla nich niebezpieczne i że to nie jest tak, że w starciu samochód, pieszy, oni będą mogli tylko nakrzyczeć na kierowcę.
No jasne, że nie, tylko no, nadal masz te same ograniczenia, więc co z tego, że twój samochód jest szybszy, skoro no i tak nie możesz pojechać.
Szybciej przyspieszę do tych ograniczeń.
Owszem, no ale też szybciej powinien hamować. Taki wiesz, taki se ten argument w sumie.
Nie, chodzi mi o to, że powinno się też edukować pieszych, powinno się edukować ludzi, którzy nie mają prawa jazdy do tego, jak to jest, bo
to
ilość ludzi na tych elektrycznych hulajnogach, na rowerach, jeżdżących niezgodnie z przepisami, zdarza się bardzo często i ty nie wiesz, co masz z nimi zrobić.
Nawet na skuter nie trzeba mieć prawa jazdy w ogóle. Więc możesz uczestniczyć w ruchu, w ogóle nie znając zasad ruchu. Więc to jest najgorsze w naszym kraju i to pierwsze powinno być zmienione.
Naprawdę? Nie trzeba mieć karty motorowerowej?
Nie.
Jeżeli masz 18 lat?
Nie.
Kiedyś tak chyba nie było.
Tak, ale to jest już relikt, uważam. No, tak, tak jest. No już nie ma ani karty rowerowej, ani motorowerowej. No możesz do pewnej tam, nie wiem, czy pojemności, czy do pewnych wymiarów. Nie znam się na
chyba
motocyklach.
Do 125, czy, tak, ale to możesz, z prawo jazdy.
To możesz na prawo jazdy. Też, tak. Ale w ogóle generalnie są takie skutery, do których nie musisz mieć niczego, z tego co wiem.
Moim zdaniem powinno się edukować ludzi, bo przypomnijmy, to jest tak, że jeżeli jest ścieżka rowerowa i jesteś rowerzystą, to nie oznacza, że możesz jechać po drodze.
No nie.
To oznacza, że masz obowiązek jeździć po ścieżce i jesteś nielegalnie na drodze, na której jeżdżą samochody.
Tak.
Tak samo trasy szybkiego ruchu. To, że jest tam ograniczenie do 80, oznacza, że wszyscy będą tam jeździć 80. To, że tobie się wydaje, że jedziesz bardzo szybko na swojej kolarce 40 na godzinę, nie oznacza, że ktokolwiek w tipo nie może cię wyprzedzić i przy okazji przez przypadek coś ci zrobić, bo ty się czujesz bardzo szybki i bardzo pewny.
No ta walka pomiędzy rowerzystami i ludźmi w samochodach znana jest od dawna i pewnie jedni drugich bardzo nie lubią. No ale w starciu z samochodem raczej nic szans poza samochodem drugim nie ma. Więc ale ja bym się zastanowił na miejscu tych ludzi, czy w ogóle warto jeździć po drogach, skoro wiedzą, ile jest wypadków w Polsce, ile ludzi jeździ po pijaku, ilu ludzi jeździ niezgodnie z przepisami, za szybko i tak dalej. Więc no ja nie wyjeżdżam rowerem na drogę, nigdy w życiu. Po prostu, ale no, oczywiście nie mogę nikomu tego zabronić, bo są miejsca, w których jest to dozwolone, natomiast no, ja bym nie ryzykował.
Mi się wydaje, że duża część miasta została do tego przystosowana, żeby się poruszać właśnie na rowerze i nie ma w tym niczego złego. Ja sam bym jeździł na rowerze, gdyby nie to, że...
Lecz oczywiście, że nie ma w tym niczego złego, tylko ja bym tu raczej wskazał tych... Testujemy
samochody, także nie ma to sensu dla mnie.
Tylko z dwóch stron by wskazał raz kierowcy, którzy jeżdżą albo pod wpływem, albo za szybko, a dwa... rowerzyści, którzy nawet jak jadą dobrze, to nie znają przepisów i często wpakowują się pod koła. Na przykład moja mama kiedyś miała taką sytuację, kiedy pani nie wiedziała, jak się zachować na rondzie, no bo skręcała w prawo, a jechała po lewej stronie samochodów i nagle stwierdziła, no ja tu skręcam, a tu samochód, który jechał prosto na rondzie. No i pani z lewej strony chciała się skręcić w prawo, no i wjechała w samochód, który jechał sobie.
To też trzeba nie mieć troszeczkę wyobraźni.
Tak.
Ale mi chodzi o inną rzecz. Jest sporo możliwości poruszania się ścieżkami rowerowymi w taki sposób, aby nie kolidować po prostu z ruchem samochodów.
A bardzo bym sobie tego życzył i mam nadzieję, że tak będzie.
I moim zdaniem to jest idealne rozwiązanie. To znaczy pojazdy, które jeżdżą wolniej, będą w jednym miejscu, a pojazdy, które jeżdżą szybciej, będą sobie jeździły po drogach. No. I w ten sposób jedni i drudzy nie są non-stop zestresowani, że ktokolwiek ktoś komuś coś zrobi. No. Mhm. Bo przecież kierowcy nie chcą zrobić krzywdy rowerzystom. No.
No nie. No a tak samo też warto wspomnieć o tych właśnie ludziach na skuterach, którzy jeżdżą pomiędzy samochodami, nie tylko na skuterach, ale i na motocyklach. Co uważam też stwarza spore zagrożenie. Raz, że ktoś może po prostu obić ci lusterko albo przytrzeć, bo manewry są tam robione chyba na żyletki. Nieraz jak siedzę w samochodzie, to drżę aż o to, żeby pan, który właśnie przeciska się koło mnie na motocyklu, przypadkiem mnie nie potrącił ani nie upadł pod koła samochodu, który stoi przede mną czy obok. No, tych zagrożeń jest naprawdę masa i no, nie lubię tego. Tym bardziej, że prawo nie mówi, że motocykl może się przeciskać pomiędzy samochodami, powinien jeździć tak jak samochód. A to, że my sobie tak dopuszczamy, że kierowcy motocykli nas mijają z prawej bądź z lewej strony, jeżdżą pomiędzy samochodami i slalomem, no to cóż, ale tak być nie powinno.
Troszeczkę zeszliśmy z tematu.
No tak, ale a propos no, projektu o bezpieczeństwie, no myślę,
nie, no wciąż jest o samochodach, także.
No tak, no mówimy o bezpieczeństwie. Skoro pojawia się taki projekt, a pojawia się projekt następujący.
Druga zmiana to utrata prawa jazdy za przekroczenie o ponad 50 km na godzinę, także poza terenem zabudowanym.
Czyli koniec jeżdżenia dwie paki po autostradzie.
Tak, głośna sprawa niedawno Mercedesa AMG GTR, który został zatrzymany.
Oj, ale pan jechał szybko.
Pan chyba jechał 280 na godzinę, czy coś takiego?
Nie, mniej jakoś, 240.
240.
No. Co nie znaczy, że to wolno oczywiście, ale no, no tak. No,
wciąż jechał zdecydowanie za szybko, dwukrotnie prawie przekroczył dozwoloną prędkość.
No i w świetle prawa co można było mu zrobić? No 500 zł, 8 punktów karnych, a dzisiaj można będzie mu cofnąć prawo jazdy na 3 miesiące. No dzisiaj, no jak to wejdzie oczywiście, a nie wiemy kiedy wejdzie.
I w mieście zawsze 50 km na godzinę, czyli już w nocy nie będzie można jeździć
plus
w zabudowanym terenie plus 10 na godzinę.
Aha. No, to znaczy, tego to akurat nie rozumiem, bo natężenie ruchu rzeczywiście się zmniejsza.
Dodatkowo zapowiedział jeszcze premier Morawiecki ogłosił także powołanie funduszu, który ma na celu finansowanie inwestycji takich jak doświetlane przejścia, bezpieczne przejścia, i inne zmiany w infrastrukturze drogowej, które mają pomóc pieszym być bezpiecznym.
To akurat dobrze, bo oświetlenie to jest bardzo ważna rzecz.
Może sprawmy, żeby kierowcy czuli się bezpiecznie.
Sprawmy, żeby wszyscy czuli się bezpiecznie. No, bo rzeczywiście
przede wszystkim
kierowcy mają o tyle najgorzej, uważam jednak, bo muszą myśleć za wszystkich innych, niestety.
Tak musisz przewidzieć. No tak, ale na tym polega...
No na tym polega jazda samochodem, tak. No bierzesz na siebie sporą odpowiedzialność i o tym trzeba pamiętać.
Życie nie składa się z samych przyjemności.
Nie, nawet jak ci się wydaje, że to przyjemność.
Ale jak jesteśmy przy przyjemnościach, Japończycy, czyli Honda.
Tak,
czytam artykuł, przepraszam.
Zaprezentują Hondę malowaną w mangę.
Kind of, tak, troszeczkę. Honda zaprezentuje w Tokio nową wersję modelu S200. S2000, przepraszam. I Civica dziewiątej generacji.
Dziewiątej generacji?
Dziewiątej. Czyli tego EK9.
To dziewiąta generacja była poprzednią generacją.
EK9 w każdym razie. Ja nie wiem, no EK9, wydawało mi się, że to dziewiąta generacja.
Się tak, to jest to tak zwane jajko? Tak się na niego mówi?
To jest ten taki typowy Civic, no.
Bo ja się nie znam. Ja wiem, który to jest Civic, tak. Mój ojciec chyba miał takiego. No w każdym razie, nieważne. Ale to ciekawe, to znaczy zaprezentują go jako co? Jako samochód elektryczny?
No nie wiadomo. Honda S2000 będzie się nazywała 20th Anniversary Prototype. Reinkarnacja oryginalnego samochodu.
Tak.
W sensie będzie miał oryginalną budę. I nie wiadomo, co będzie pod tym. Na razie dostaliśmy tylko takie, wiesz, teasery mające wzbudzić w nas ciekawość i zainteresowanie, co udało się. Co tu dużo mówić.
No tak. No, fanów S2000 na pewno jest wielu. To jeszcze są te czasy japońskich samochodów i Hondy, która wzbudzała niesamowite emocje przecież.
Podobno dlatego, że teraz młodzież jest zainteresowana, wiesz, cyberpunkiem, wizją tej cyfrowej przyszłości.
Mhm.
Dlatego Japończycy postanowili właśnie zrobić...
Co? Odwołać się do korzeni?
Odwołać się do starszych samochodów, tak, japońskich.
Nie widzę związku trochę pomiędzy tym. To znaczy powinni zaprezentować drugą Teslę Cybertruck, a nie...
A może, wiesz, może to będzie taki... Lat. Może to będzie taki pomysł, że możesz wziąć swojego Civica EK9, przynieść do Hondy, zapłacić mniej niż jakby zapłacił za nowy samochód i będziesz miał, nie wiem, nowe elektryczne auto.
Ty, ale w ogóle to właśnie sobie uświadomiłem. Honda S2000 to jest 20-letnie auto.
No tak, jest dokładnie z 2000 roku, tak.
Jezu, ale przecież pamiętasz, ona ma zegary takie wręcz no, cyfrowe, bym powiedział.
Tak, tak, tak. To był bardzo futurystyczny samochód na swoje czasy. Zresztą ta deska rozdzielcza do dzisiaj wygląda bardzo ciekawie i dziwnie.
Tak, no nie, na pewno nie na 20 lat, ale no właśnie sobie to uświadomiłem.
Wiesz, do czasu Ferrari 458 Honda S2000 miała silnik, który najwięcej wyciskał koni mechanicznych z litra.
Tak?
Tak, bo on tam miał dwulitrowy silnik i osiągał chyba 200 parę koni. Nie pamiętam, możemy sprawdzić.
Bo później Aventador chyba miał więcej. A swojego czasu
ale
też...
Ale nie, że jakby, że z litra dostajesz najwięcej koni. Chyba 458 dalej utrzymuje...
No ja wiem. RCZ też ma RK bardzo dużo z litra.
Tak, jednego. Ale to nie jest, bo chodzi o silniki wolnoscące.
A, no to się nie zalicza.
Tam były 2,2 litra, 250 koni.
2,2 litra, 250 koni w Hondzie S2000.
I silnik kręcił się do 7,5 tysiąca obrotów. Nie, nigdy do nie 9 tysięcy. Nie, przepraszam, do 9 tysięcy.
Nigdy nie jeździłem tym autem, ale rzeczywiście jest to na mojej topce. Z samochodami do przejechania się.
Bo źle spojrzałem. 7,5 tysięcy obrotów to jest moment, w którym uzyskujesz największą moc obrotową, tak? Czyli pełen moment dostajesz dopiero.
Wow.
A silnik, wyobrażasz sobie 9 tysięcy i zmieniasz bieg manualem, to musi być wariactwo.
No.
Podobno ten samochód miał coś takiego, ja nigdy też nie jeździłem, że potrafił ci tak czasem włączyć ten witek zupełnie nieprzewidywalnie. Dlatego w modelu następnym zmniejszy delikatnie moc, żeby Witek uregulować silnik.
Witek kicked in, yo!
Tak, ale wiesz, mogłeś sobie jechać na trasie i nagle samochód potrafił sam nagle wpaść poślizg. Także jedziesz sobie spokojnie i nagle musisz go wyprowadzić. No.
Nie znam tych opowieści o S2000, ale jestem ciekaw tego auta
w
bardzo.
W tych pierwszych podobno tak było.
Ale wiesz, to też trochę temu samochodowi dobrze zrobił, to znaczy film. Szybcy i Wściekli, przecież jedynka. Bo
w Hondzie jest Honda. A,
Johnny
jest,
Tran.
Rzeczywiście.
Johnny Tran.
W hardtopie jest, tak, rzeczywiście.
Johnny Tran, który się ścigał wtedy z Jessim, który jechał swoją jetą, którą przegrał wtedy. No, ciekawe czasy, tak. A to było chyba ze 3 lata po premierze tego samochodu, bo pierwsi Szybcy i Wściekli to jest ile? 2003? Tak, chyba tak.
Wyszła nowa Lada Niva.
A no to wiesz, to odświeżają te konstrukcje, właśnie do dzisiaj ją produkują. Śmiesznie, bo ten samochód nadal wygląda tak, jakby był sprzed 20 lat.
Co więcej, teraz ma już nawet klimatyzację i grzane fotele. Proszę bardzo.
A masz jakieś zdjęcia?
Wygląda tak samo jak Lada Niva, którą widziałeś.
Czyli cały czas te same części.
Nic się nie zmieniło. Tak?
Ponadczasowe auto.
Został przebudowany model sterowania nawiewami i ogrzewaniem. Jest łatwiejszy w obsłudze teraz, aczkolwiek dalej są to gałki.
Nawiewami.
Poza tym dorzucono większy schowek przed pasażerem, uchwyty na kubek. W poprzednich Ładach nie było nigdy uchwytu na kubek.
A tam nie ma przełączników przypadkiem? Gdzie masz gałki?
No takie przełączniki, gałki, no nie wiem jak to nazwiesz.
Mówisz o klimie.
O manualnych, tak, do ustawienia, no.
Okej.
Ma też klimatyzację i grzane fotele, jak już wspomniałem. Jedyny silnik, jaki jest w ofercie, to 1.7, 83 konie. Możesz go rozpędzić do setki nawet.
Możesz.
Możesz. Nawet pojedzie 142 na godzinę.
Uuu.
Nie podawany jest czas, ale to, że możesz pojechać 100 jest imponujące, także...
Wciąż mniej niż jakiś dostawczak, bo dostawczakiem można więcej.
No tak, ale dostawczakiem nie wjedziesz tam, gdzie wjedziesz Ładą Niwą.
Owszem, tak. Stare dobre porzekadło mówi, że im lepszy samochód terenowy, tym dalej będzie musiał jechać traktor.
Wow.
No.
Długo nad tym myślałeś.
Nie, nie myślałem.
Nie warto było
myślałem,
czekać.
Myślałem, jak to zapowiedzieć. Ale widzisz, no tak jest niestety. I tak traktor dojedzie zawsze najdalej.
No i przechodzimy do testów. Ty jeździłeś 508, ale o 508 chyba już kiedyś mówiliśmy.
Tak, ale tym razem miałem okazję jeździć Blue HDI. GT.
No ja też. To właśnie to jest taka, którą ja jeździłem, także na pewno nie mówiliśmy.
GT Blue HDI 180?
Jeździłem, tak, dokładnie. Tylko ja jeździłem wersją kombi. A ty jeździłeś wersją sedan.
Kiedy ty tym jeździłeś?
W wrześniu?
No, to nawet nie pamiętam. A może pamiętam? No nieważne. W każdym razie pewnie
spędziłeś ja jeździłem nią chyba 5 dni i jakoś wtedy się nie widzieliśmy, także mogłeś nie mieć szansy nawet zobaczyć tego auta.
A. No to ja teraz też jeździłem mniej więcej tyle, może trochę więcej. Ale wiesz co, to jest... Co mogę powiedzieć? To jest silnik, na który bym się zdecydował w tym modelu. To znaczy, to nie jest demon szybkości, ani też nie zaskakuje ilością momentu obrotowego. Nie jest tak szybki, jak to by diesel na to wskazywał. Ale jak zawsze, jeżeli chodzi o HDI, w tym wypadku Blue HDI, bo to też ważne, żeby zaznaczyć, z punktu widzenia marketingowego oczywiście, to robi robotę od dawna. ja uwielbiam silniki diesla w Peugeotach samo obstaję przy tym tutaj.
Ja bardzo lubię ten silnik. Ja bardzo lubię 2.0 180 koni. I co więcej, w grudniu będę miał okazję jeździć Citroenem C5, dokładnie z tym silnikiem, też 180 koni.
O.
Bardzo się cieszę na to spotkanie.
Kiedy będziesz miał?
Na Wigilię będę nim jeździł.
A, wiesz, sam na święta wziąłeś.
Ho, ho, ho.
Mikołaj będzie jeździł Citroenem w tym roku. Znaczy gwiazdka w sumie, bo to nie Mikołaj już, no, to gwiazdka. Ale w sumie ty jesteś Mikołaj, no to nadal Mikołaj z gwiazdką.
O Jezus, ja tak bardzo cierpiałem w przedszkolu z tego powodu. Musimy do tego wracać.
Nie, nie musimy. Po prostu tak masz na imię.
Dziękuję za przypomnienie.
Ale ty już miałeś swoje imieniny.
Mikołaj Stachowiak, Radio Campus.
Obchodzisz imieniny 6?
Obchodzę imieniny 6.
Nawet nie złożyłem ci życzeń.
To prawda, wszyscy zapomnieli. Siedziałem sobie sam.
Wszyscy zapomnieli, mimo że to Mikołajki.
Nie, no, złożyli mi ludzie życzenia.
Ja nie wiedziałem, bo to wiesz, różnie można obchodzić w sumie, bo to są różne dni. Nie wiem, czy jest jeszcze jakiś inny dzień z Mikołaja imieninami.
Chyba jest, ale mnie nie dotyczy, bo jest przed majem. Także ja najbliższe się liczą od urodzenia. Ja się urodziłem w maju, także dopiero grudzień.
No tak, tak.
Mazda 3, to o tym mieliśmy porozmawiać. A nie, rozmawialiśmy o tym, że bardzo lubimy silnik 2.0 Blue HDI. Jest bardzo fajne, polecam. Jeżeli mielibyście kupować szczególnie te większe samochody z koncernu PSA, czy to Citroena, czy to Peugeota, czy to DS-a, to lepiej kupić go z tym 2.0 HDI. Ten silnik ma duży zasięg, bo niewiele w sumie pali, jest dosyć bardzo oszczędny. Ma bardzo miłą charakterystykę i dobrze bardzo współpracuje z tą automatyczną ośmiobiegową skrzynią biegów.
Tak, i producent w 508 Peugeot deklaruje, że tam jest 6,9 litra. Udało mi się zejść do 5,1.
Naprawdę?
Tak.
Nie, no to mi tak zwykle palił około 7, ale jeździłem nim głównie po mieście, także 7,8 to jest dobry bardzo wynik wciąż.
Tak, ja też specjalnie może się nie starałem i to nie była szybka trasa, ale dało się spokojnie.
No też ja nim jeździłem w DS-ie 7, także aerodynamika tego samochodu versus 508 jest jednak znacznie różna.
Tak. No jak zacząłem przyspieszać trochę bardziej, no to pokazywało mi 6,1.
A ta 508 potrafi jechać szybko, ona jest dynamiczna, szczególnie na trasie.
Tak, tak, to prawda. No ale dobrze, powiedzmy o Mazdzie 3, bo o tym wiemy mniej.
Jeździłem, zresztą dalej jeszcze testuję, Mazda 3 z 120-konnym silnikiem benzynowym. No.
A, no to dziękujemy.
Z manualną skrzynią biegów. Jakiś czas temu był u nas Marek z Marek Drives.
Yeah.
I opowiadał nam o tym, że Mazda to ma najlepsze skrzynie biegów. I jeśli mam być szczery, to wtedy tak sobie pomyślałem, tak, tak, ma dobre.
No może i tak.
Może ma niezłe. I przypomniałem sobie tą skrzynię z MX-5 najnowszej i ona tak sztywno trochę chodzi i mi to tak średnio odpowiada, ale rzeczywiście jest dosyć precyzyjna. Rozumiem, że komuś się może podobać.
Nie, no była naprawdę spoko.
Tak, ale dosyć tak sztywno chodziła, nie? Taka trzeba rzeczywiście było dodać troszeczkę siły do tego, żeby ten bieg wszedł na swoje miejsce.
No to jedni, myślę, entuzjaści uznają to za plus.
Nie po kilku godzinach w korku przełączanie z jedynki na dwójkę.
No to oczywiście.
Ale tak. Z kolei tutaj jest tak samo precyzyjna skrzynia biegów, która nie wymaga tego, żebyś się siłował z drążkiem. Mhm. Co spowodowało, że byłem bardzo zdziwiony, bo to nie zawsze tak jest, że znaczy to często jest tak, że w sportowych modelach masz fajną, dobrze wyprofilowaną skrzynię biegów, a w zwykłych masz taką, która jest zwykła. A tutaj masz skrzynię, która jest rewelacyjna. Prosto jakby ją wyjąć z MX-5, tylko dostosować do tego, że to jest samochód, którym jeździsz na co dzień.
Mhm.
Dodatkowo bardzo dobrze współpracuje z tym dwulitrowym silnikiem, bo warto o tym wspomnieć, to jest dwulitrowy, wolno ssący silnik, właśnie o mocy 122 koni dokładnie. Pali około 8 litrów. Producent podaje, że zużycie wynosi około 6,3. I na trasie najprawdopodobniej możesz zejść nawet poniżej tego, bo jak jeździłem nią krótkimi odcinkami trasy, to przy 120 na godzinę na 6 ten poziom aktualnego spalania rzeczywiście wynosił około 5 litrów.
Chwilowego, tak zwanego.
Tak, chwilowego. Aha. Co przy silniku wolno ssącym rzeczywiście jest możliwe do zrobienia przecież.
Pewnie takie, ja nie zaprzeczam. W końcu Mazda chwali się technologiami, także powinno to być utrzymane.
Także jeżeli mielibyście do wyboru automat albo manual, to z gorąco bym wam polecał manualną skrzynię biegów w tym silniku.
Tylko właśnie widzisz, jeździsz tym głównie po mieście, a to nie jest zbyt wygodne, żeby wachlować.
Ale w Mazdzie dostajesz nawet holda w manualnej skrzyni biegów.
Okej.
Czyli możecie puścić wszystkie pedały, naciskając guzik hold i trzyma was pod górkę, w korku i tak dalej.
W Focusie ST też tak.
Także nie musisz trzymać hamulca, co jest bardzo miłe i ja się z tym jeszcze nie spotkałem w samochodzie z manualem.
Okej, okay. Nie wiem, czy w Focusie jest na przykład.
Tak?
Całkiem niedawno jeździłem, tak.
No nie wiem, jakoś... Jak o tym opowiedziałem rodzinie, to okazało się, że Subaru Forester miało coś takiego też w manualnej skrzyni biegów.
Naprawdę?
Tak. I to jeszcze taki, wiesz, z 2006 roku.
O proszę. Ja miałem tylko w swoim Mercedesie Hill Assist tak zwany, czyli jak stoisz gdzieś pod górkę, z górki, to...
To
jak...
ci na chwilę pomaga, prawda? Ale nie, że trzyma cały
żebyś
czas.
Żebyś puścił tak. Hamulec, wrzucił sobie bieg i odpuścił sprzęgło i ruszył.
Wtedy. Tak, tak, ale to działało przez jakieś 15 sekund, nie? Lub coś takiego.
No tak.
A tutaj, no to trzyma cały czas.
Mhm.
Relacja pomiędzy tym skrzynią biegów, a tym silnikiem jest rewelacyjna. Ten silnik kręci się do jakichś 6, 6,5 tysiąca obrotów i rzeczywiście możesz go kręcić do tych 6 tysięcy obrotów i on dalej ma moc przy tych 6 tysiącach, co w erze samochodów, które wszystkie są uturbione.
Jest rzadkością. Na
jest
pewno.
Rzadkością i robi naprawdę przyjemne wrażenie. Nie masz nigdy takiego... Kiedy jeździsz tym samochodem, nigdy nie masz wrażenia, że męczysz ten samochód, że go tak, wiesz,
mhm.
że go ciśniesz
okay.
za mocno. Nie ma tego odczucia. No jak jeździmy tymi samochodami, to czasami jak przyciśniesz gaz, to słyszysz taki dosyć przykry dźwięk pod koniec obrotów, nawet w automatycznej skrzyni biegów.
Oj tak.
Więc odpuszczasz go i już nigdy nie chcesz wejść w ten zakres, żeby już nigdy tego dźwięku nie słyszeć, żeby nie męczyć po prostu auta. Tutaj tego nie ma, co daje ci dużą wolność w jeździe. Bardzo mi się to spodobało. Niestety ten samochód ma też swoje wady, ale o tym po tym, jak opowiem o systemie multimedialnym.
No dawaj.
Czyli system multimedialny. Jest nowy.
To dobrze.
To nie jest ten, który miałeś w MX-5, to nie jest ten z tymi ikonkami.
Bo jak się płaci tyle za samochód, to powiem ci, że to była straszna bolączka tych aut.
Ten bardzo przypomina z wyglądu system BMW. Jak on się nazywa BMW? X-Connect? Nie.
iDrive.
iDrive, właśnie.
Tak.
Ale jest mniej skomplikowane, ma też po prostu mniej funkcji. Ale jest bardzo estetycznie ładnie wykonane. Nie ma za to gestów, nie ma dotykowego ekranu. W nim się możesz posługiwać tylko tym joystickiem.
To osobliwe dosyć. A obsługa głosowa?
Obsługa głosowa jest. Jak masz na przykład w telefonie. A. Jest podłączona do Siri albo do...
Czyli nadal dosyć ubogo, bym powiedział. Bo to już nawet w Skodach mamy bardziej zaawansowane systemy.
A nie,
systemy.
Chyba jest system głosowy. Jest rzeczywiście system głosowy, a pytanie, bo włączyłem go przez przypadek. Nie wiem, nie sprawdziłem.
Pytanie, czy właśnie myśli trochę, czy są jasno określone komendy?
Nie, były, jak nacisnąłem to przez przypadek, to pokazała mi się lista komend, którą mogę wykonywać.
Czyli w ten sposób.
Najprawdopodobniej o tym wspominasz, bo cena tej Mazdy zaczyna się od 94 900 zł.
Mhm.
Co powoduje, że możemy myśleć, że Mazda myśli o sobie, że jest marką premium.
No tak, no to nie jest niska cena. Wyjściowa.
Szczególnie za małego hatchbacka, prawda?
Tak.
To nie jest ich najmniejszy hatchback, bo jest jeszcze dwójka, ale dwójka zaczyna się od 60 tysięcy, co jest już bardziej racjonalne.
Dokładasz 7 tysięcy i masz Peugeot 2008.
Do 60.
Do dwójki, tak.
Do dwójki.
Do 60.
No tak, no ale Mazda 2 już chyba trochę ma za sobą, nie? Czasu. Mazda 2 na pewno jeszcze ma ten system z kółkami, co ty go nie lubisz.
Ach, nie mam pojęcia. Nie jestem w targecie.
Mazda 3 zaczyna się od 94 900 zł, a kończy się na 130 tysiącach. No i wtedy dostajemy ten nowy silnik Skyactiv X Hybrid.
Ale kończy się na 130, ale to w sensie, że się wtedy zaczyna od 130.
Nie, no możemy spróbować skonfigurować.
Dobrze, ale chcesz mieć Skyactiv X, czyli ten słynny silnik, który łączy
najwyższej
w sobie zalety
wyposażenia, tak?
Zalety diesla i silnika benzynowego.
A nie, masz rację.
Zaczynamy od 130.
Tak, zaczynamy od 130.
Okej, okay. No bo wiesz, chciałem powiedzieć właśnie a propos Focusa, o którym też przed chwilą wspomniałem, to też jest dosyć drogi samochód, jak na hatchbacka, bo w tej wersji ST-Line, którego ja miałem rok temu, przekraczał 140 tysięcy złotych. W takiej, no co prawda, topowej właściwie wersji wyposażenia.
I... Dobra, skonfigurowałem na maksa Mazda 3.
A to już?
W wersji Enzo. Tak.
Kliknąłeś 3 razy myszką.
No bo tu nie ma dużo opcji.
Aha.
159 609 zł 24 grosze.
Oj.
Mogę zmienić kolor na droższy chyba.
No to dużo.
A nie, nie
dużo.
Mogę. Już wybrałem najdroższy lakier.
No to dużo, czyli wyprzedzamy Focusa o prawie 20 tysięcy. No to już sporo.
Ale mamy silnik, który pali 6,9 litra na 100 km. To nie brzmi jakoś super.
Wow. No ale rozumiem, technologia, wolno ssący silnik, jedyny taki właściwie na rynku.
Najnowszy i w ogóle.
Tak, i w ogóle i tak dalej. No okay.
Także cena jest jedną dużą wadą. Coś wspominałeś, zacząłeś historię o Focusie, ja ci przerwałem.
Nie, no już skończyłem tę historię o Focusie.
Dobrze, to samochód wewnątrz.
No, no.
Jest bardzo dobrze wykonany, co mnie zdziwiło, bo materiały są... Bo na początku nie wiedziałem, ile ten samochód kosztuje, jak do niego wszedłem. Także spodziewałem się, wiesz, konkurencji do Octavii.
Oj, to chyba przesadziłeś.
No, wiesz, no tak mi się wydawało. No, wszedłem, a przywitała mnie bardzo miła w dotyku skóra na desce rozdzielczej, fotele wykonane z dobrego jakościowo materiału.
Czyli stąd ta cena, rozumiem.
Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, kierownica też skórzana, wiesz, wewnątrz zegar, który jest częściowo wykonany, obrotomierz jest bardzo ładnym zegarem, przed tobą jest prędkościomierz elektroniczny, bardzo tak to jest ładnie wszystko skomponowane.
Wszystko jest gustownie, szykowne, tak. Ze smakiem, tak, z dobrych materiałów.
Dodatkowo jeszcze raz rewelacyjna manualna skrzynia biegów. Dosyć, znaczy audio na dobrym poziomie, rzeczywiście tu jest niby tylko 8 głośników, czyli to jest ta najuboższa wersja, a jednocześnie bardzo dobrze gra. Nawet masz opcję dźwięku przestrzennego, które też mi się bardzo spodobało. Tylko z tyłu nie ma światła. Jak spojrzycie na zdjęcia nowej Mazdy 3, zobaczycie, że ona ma taki ładnie zaokrąglone tylnie okna. I to powoduje, że te okna są małe. Dodatkowo w wersji, której ja jeździłem, zostały przyciemnione. W samochodzie jest dosyć mrocznie, co jak jesteś kierowcą, nie przeszkadza ci, bo pozwala ci się skoncentrować na jeździe. Ale wyobrażam sobie, że bycie pasażerem z tyłu może być trochę nieprzyjemne.
Aha, no to musimy przetestować.
No to zaraz wsiądziesz.
Dobra.
I się przekonamy. Pamiętajcie o tym, że możecie nas śledzić na iTunesie, Spotify'u, gdziekolwiek nie słuchacie nas, tam na pewno możecie kliknąć śledź. Choć najbardziej polecamy wam
Spotify'a jednak.
I szprotki. I zbliżają się święta, także wszystkiego najlepszego i dobrego karpia.
I w karpiu bezości. Oczywiście.
Ale pamiętajcie, żeby jednak nacisnąć tego śledzia.
Tak, tak, tak. Dziękujemy Mikołaj Stachowiak.
Patryk Brzozowski.
Kameralnie.
Powiedzieliśmy to na odwrót. Do usłyszenia.
Jeszcze okiem kierowcy. No i do usłyszenia.